Duchowość życia konsekrowanego. Życie wspólnoty eklezjalnej byłoby niezmiernie ubogie, gdyby nie było w niej osób konsekrowanych. Z tej racji, po ukazaniu zarysu duchowości kapłańskiej, wypada teraz w ramach naszego cyklu powiedzieć trochę o duchowości życia konsekrowanego, które, jak napisał błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata, jest w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Czym jest zatem życie konsekrowane? Świadomie używam tego ogólnego określenia życie konsekrowane, gdyż na stałe weszło ono do teologii i dokumentów Kościoła po synodzie biskupów, jaki odbył się w październiku 1994 roku, a którego owocem jest cytowana przed chwilą adhortacja apostolska o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, wydana 2 lata później, czyli w 1996 roku. Do tego bowiem czasu mówiło się niemal wyłącznie o życiu zakonnym. Niekiedy jeszcze teraz, po niemal 20 latach, siłą przyzwyczajenia tu i ówdzie, różne formy konsekracji określa się mianem życia zakonnego. Tymczasem adhortacja Vita Consecrata wymienia co najmniej 7 form życia konsekrowanego. I tak najpierw błogosławiony Jan Paweł II w Vita Consecrata wymienia mnichów i mniszki, czyli pierwotne formy życia poświęconego Bogu, całkowicie oddające się kontemplacji, których przykładem są między innymi zakony o ścisłej klauzurze, jak klaryski czy karmelitanki. Następnie wymienia instytuty zakonne, czyli różne formy konsekracji poświęcające się także pracy apostolskiej. Do nich należy większość aktualnie znanych zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich. Podobne zadania mają stowarzyszenia życia apostolskiego, w których składana profesja rad ewangelicznych ma na celu przede wszystkim owocne apostolstwo. Wśród współczesnych form życia konsekrowanego są także instytuty świeckie, do których należą głównie kobiety, choć nie brak także mężczyzn. Zachowując świecki styl życia poprzez zwykły sposób ubierania się, pracę zawodową, zwykle niezwiązaną bezpośrednio z Kościołem, a także zamieszkiwanie nie we wspólnocie, lecz osobno, wchodzą oni w świat i przemieniają go niejako od wewnątrz, tak jak drożdże przemieniają ciasto w dzieży. Z tego względu instytuty świeckie zachowują dyskrecję, aby oddziaływać bardziej przez świadectwo życia, aniżeli fakt instytucjonalnej przynależności do struktur Kościoła. Podobny styl życia w świecie, lecz w sposób jawny, prowadzą dziewice i wdowy konsekrowane, które jako zaślubione Chrystusowi w Kościele całkowicie oddają się na jego służbę. Trzeba jeszcze wspomnieć o pustelnikach i pustelnicach, których nie brak także w świecie współczesnym. Nawet jeśli niektórzy z nich żyją w centrum wielkich, ruchliwych miast, to jednak psychicznie i duchowo izolują się od świata i w ten sposób stają się czytelnym znakiem nowej ziemi i nowego nieba. Na koniec tej prezentacji Jan Paweł II w Vita Consecrata wspomina również o nowych formach życia konsekrowanego, które dopiero się tworzą. Niezależnie więc od stylu życia, wspólną cechą życia konsekrowanego jest, jak wskazuje sama nazwa, konsekracja, czyli całkowite poświęcenie swego życia Bogu w służbie Kościoła i świata. Ściśle mówiąc, nie tyle człowiek poświęca siebie Bogu, co raczej Bóg zaprasza człowieka i poświęca go sobie oraz uzdalnia specjalną łaską powołania, aby odpowiadał wiernie przez całe życie na to szczególne wezwanie. Zewnętrznym znakiem owej konsekracji jest profesja rad ewangelicznych. Potocznie mówi się o ślubach. Chodzi tu jednak o coś więcej. Otóż profesja rad ewangelicznych to publiczne zobowiązanie się do naśladowania Chrystusa dziewiczego, posłusznego i ubogiego. I ta profesja, to publiczne przyznanie się do Chrystusa, może przybierać różne formy – ślubów, przyrzeczeń czy deklaracji. Chrystus Pan w swojej ziemskiej egzystencji był całkowicie oddany Ojcu, czemu dał wyraz już w wieku 12 lat, kiedy odnaleziony w świątyni jerozolimskiej odrzekł Maryi i Józefowi: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Szczytem zaś tego oddania była jego śmierć na krzyżu z miłości do człowieka. Osoba konsekrowana, wiernie naśladując postawę Jezusa, tak jak On oddaje siebie Ojcu przez Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Pierwszym aktem tego oddania jest Chrzest Święty, słusznie nazywany pierwszą i podstawową konsekracją. Błogosławiony Jan Paweł II przypomina jednak, że człowiek jest zdolny do takiej egzystencji na wzór Chrystusa, do jakiej zostało wezwanych w ciągu dziejów bardzo wielu ochrzczonych, jedynie na mocy specjalnego powołania i szczególnego daru Ducha Świętego. Konsekracja chrzcielna prowadzi tu bowiem do radykalnej odpowiedzi, polegającej na naśladowaniu Chrystusa przez przyjęcie rad ewangelicznych, wśród których pierwszą i najistotniejszą jest ślubowana czystość dla Królestwa Niebieskiego. Tak więc to szczególne naśladowanie Chrystusa, u którego początków zawsze jest inicjatywa Ojca, ma zasadniczy wymiar chrystologiczny i pneumatologiczny, dzięki czemu wyraża w sposób niezwykle żywy, trynitarny charakter chrześcijańskiego życia, uprzedzając niejako jego realizację eschatologiczną, ku której zmierza cały Kościół, uczył Jan Paweł II. Innymi słowy, życie konsekrowane to dzieło Ducha Świętego, który pobudza serca wybranych ludzi do wiernego pójścia śladami Chrystusa, co wyraża łacińska formuła sequela Christi. Pobudza do pójścia śladami Chrystusa w całkowitym oddaniu się Bogu Ojcu. A wszystko to dla dobra Kościoła i osobistego uświęcenia. Osoby konsekrowane bowiem oprócz pracy apostolskiej, jaką jest także modlitwa i pokuta, są znakiem eschatologicznym, to znaczy stylem życia, przyjętym systemem wartości, a nade wszystko przez ślubowane dziewictwo i czystość, pokazują, że jest inny wymiar życia, aniżeli doczesność. Według słów Jezusa, już tu na ziemi żyją jak aniołowie. Omówiony powyżej aspekt życia konsekrowanego, błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata ujął hasłowo w tytule pierwszej części dokumentu zatytułowanej Confessio Trinitatis, co oznacza, że życie konsekrowane jest świadectwem wiary w obecność i działanie boskiej Trójcy. Ważnym wymiarem życia konsekrowanego jest braterstwo, w służbie którego pozostaje z jednej strony posługa władzy, a z drugiej ślub posłuszeństwa. Nawet jeśli, jak w przypadku instytutów świeckich, pustelników, dziewic czy wdów konsekrowanych, nie ma życia wspólnotowego, a więc zamieszkiwania pod jednym dachem wspólnych modlitw i posiłków oraz wspólnych dzieł apostolskich, to jednak zawsze zobowiązujące pozostają więzi braterskie. Mogą się one przejawiać na wiele sposobów, zwłaszcza przez wzajemną za siebie modlitwę, duchowe wsparcie czy zwykłe relacje towarzyskie lub przyjacielskie. Natomiast w przypadku zakonów czy zgromadzeń zakonnych wcale niełatwa relacja przełożony podwładny ma na celu przede wszystkim tworzenie wspólnoty, która z jednej strony powinna odzwierciedlać wspólnotę boskich osób i wspólnotę zbawionych w niebie, a z drugiej strony wzmacniać jedność Kościoła. Skoro, jak powiedziałem na wstępie, życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. W tym sensie błogosławiony Jan Paweł II w drugiej części adhortacji, w której szeroko omawia życie wspólnotowe, nadaje tytuł Signum Fraternitatis. Życie konsekrowane jest znakiem braterstwa. Signum Fraternitatis. I na koniec trzeba za Janem Pawłem II powiedzieć o tym, że życie konsekrowane w każdej jego formie jest servicium caritatis, czyli objawianiem Bożej miłości w świecie, a dosłownie służbą miłości. Dokonuje się to nade wszystko przez różne dzieła apostolskie, wśród których na pierwszym miejscu jest działalność charytatywna i wychowawczo-edukacyjna. Pod tym względem zakony i różne inne wspólnoty życia konsekrowanego zapisały prawdziwie złote stronice w historii Kościoła. Niewielu jest świętych wyniesionych do chwały ołtarzy, którzy jako osoby konsekrowane nie oddawałyby się wielkodusznie na służbę potrzebującym. To także jest przejaw upodabniania się do Chrystusa, o którym ewangeliści piszą, iż litował się nad biednymi, sierotami, wdowami, chorymi, opętanymi i wszystkimi, którzy byli w jakiejkolwiek potrzebie. Patrząc na ogromne poświęcenie, zwłaszcza kobiet konsekrowanych, sióstr zakonnych, poświęcenie w służbie miłości bliźniego, można powiedzieć, że dzięki nim Kościół jako wspólnota ma serce, które nieustannie pulsuje miłością, jaką czerpie z boskiego serca Jezusa.